Ten odcinek zawiera autopromocję. Gdy w domu dobrze, to i w życiu dobrze, moi drodzy, chciałby się powiedzieć z okazji tego odcinka. Jest to odcinek walentynkowy, mający premierę 14 lutego. Od razu jednakże zasygnalizuję, że tak, będzie to odcinek o relacjach, ale niekoniecznie od razu o związkach, bo o przyjaźni i o rodzinie także się tutaj trochę znajdzie, ale naturalnie o związkach też, gdyż Dzień Świętego Walentego mamy raz w roku i jest to dzień wyjątkowo przyjemny. Czołem, moi drodzy. Oprócz tego ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu zajmującym się wysokosprawczością i ogarnianie w późnym kapitalizmie. O tym, a także o odwadze emocjonalnej nagrywam między innymi ten podcast, wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam rolki na Instagrama i na TikToka, zdarza mi się to robić, to prawda. Piszę książki oraz szkole w firmach, linki do moich rzeczy znajdziecie na andrzejtucholski.pl, a e-booki i kursy na sklep.andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i piję stanowczo za dużo kawy i wiecie, w związku z tym faktem kubek naturalnie jest, takim lekkim dwutaktem go tym razem położę. Kubek jest z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa, tak samo jak ludzkie życie nie odbywa się bez relacji, moi drodzy. I na marginesie, oprócz tego, że chciałem powiedzieć coś głupiego, co jakoś połączy moją przywitajkę co odcinkową z tematem tej konkretnej audycji, to na marginesie jest to też prawda. Bo słuchajcie, samotność dotyka ogromu z nas, jest to jedna z największych epidemii społecznych współcześnie i samotność dosłownie masakruje człowieka, ona wpływa na nas bardzo negatywnie pod kątem psychicznym, pod kątem emocjonalnym, pod kątem, nie wiem, poznawczym, no wszystkiego, co dotyczy, wiecie, jakby mózgu i emocji, ale również wpływa na nas negatywnie pod kątem zdrowotnym, fizycznym. Człowiek potrafi przereagowywać samotność w taki sposób, że niedawno widziałem badania, wolniej jakby przebiega rekonwalescencja, już tam nie pamiętam, czy po urazie, czy po zabiegu, ale również w ten sposób mogą się objawiać negatywne skutki, nie mienia nikogo, z kim można, do kogo można otworzyć raz na jakiś czas jadaczkę. I jakby powiem wam, że jest to temat, który mnie zastanawia, bo ludzkość ma to do siebie, że jak ma jakiś problem, to bardzo często relatywnie szybko wymyśla niezłe rozwiązanie, ale potem je gdzieś tam przeinacza i jakby wylewa dziecko z kąpielą i dzieją się rzeczy niestworzone, fikoły takie, że głowa mała. I trochę widzę coś takiego w kontekście samotności i trochę widzę coś takiego w kontekście relacji, bo no mamy problem z samotnością. Akurat my w Europie mamy troszkę lepiej niż w Stanach, my w Polsce się też jakoś tam w miarę trzymamy, no nie? Jakby nie jest, może być o wiele gorzej niż jest aktualnie u nas, a jest to w sumie przygnębiająca myśl, bo u nas nie jest jakoś doskonale, są jakby dosyć z ostatnich roku, dwóch, trzech lat, bardzo, bardzo świeże są badania w ogóle nad samotnością w Polsce i one pokazują, że ponad połowa Polaków zmaga się z tym. I powiem wam, że no oczywiście ludzkość jakoś musi na to odpowiedzieć. No więc widzę, są takie dwa dosyć mocne podejścia, jak ludzie sobie próbują swoją samotnością poradzić, jak ludzie sobie próbują jakoś oswoić ten świat, w którym ta konkretna trudność może im się przydarzyć i część tych ludzi bardzo mocno stawia na relacje, ale ja nie jestem do końca pewien, czy to są dobrze często dobrane relacje, a część z tych ludzi podlega takiej bardzo popularnej propagandzie samotności, propagandzie niepotrzebowania nigdy nikogo zupełnie. I oba te podejścia sprawiają, że gdzieś tam robi się ciężko mi na sercu patrząc na nie, moi kochani, tak powiem mową pseudowiązaną. Zacznę od tych, którzy gdzieś tam te relacje tak sobie mocno upraszczają. Nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem dosyć mocnym hejterem, znaczy mocnym hejterem. Jak byłem w ogólniaku, bardzo lubiłem serial Przyjaciele, a potem przestałem być w ogólniaku i zacząłem bardzo nie lubić serialu Przyjaciele. Żarty Chandlera będą mnie bawić już po wsze czasy, bo taki abstrakcyjny, randomowy dank humor to jest po prostu coś, co rozświetla moje serduszko różowym neonem miłości. Jednakże pewne postawy, które są pokazane w serialu Przyjaciele, wydają mi się niewyobrażalnie mroczne i Friendsi nie są jedyni. W sensie, jak się popatrzy na amerykańskie sitcomy, to zobaczymy tam, że taka logika stada znajomych jest dosyć częsta, bo jakby w ten sposób bardzo łatwo napisać fabułę. Mając stado znajomych, możemy też mieć bardzo zróżnicowane postacie, dzięki czemu przyciągniemy przed telewizor bardzo różne grupy społeczne. I takie stado znajomych jest fajne. W sensie, sądzę, jeśli się nie, bardzo możliwe, że ktoś nigdy akurat o tym nie marzył, ale sądzę, że jest dosyć powszechne mieć moment w życiu, że się marzy o takiej paczce znajomych, jak właśnie z amerykańskich seriali. I jest w ogóle dosyć rozbudowana teoria w internecie, do której się gdzieś tam subskrybuje, że ona się dosłownie nazywa, że Francji się przyczynili do upadku zachodniej cywilizacji. cywilizacji. Ja nie wiem, czy akurat byłbym aż tak mocnym zwolennikiem tej teorii. Sądzę, że byłbym większym zwolennikiem teorii lekko łagodniejszej, która się nazywa Friendship, faktycznie się przyczyni do upadku tego, jak wyglądają nasze znajomości i relacje. Mianowicie w serialu Przyjaciele my widzimy grupę znajomych, która jest dla siebie niewyobrażalnie wręcz toksyczna. Jest to grupa, słuchajcie, no przyjaciół, nie? Jak nazwa wskazuje. I to jest bardzo ważne, by zwrócić uwagę na to, że ten serial jest jednak w kulturze amerykańskiej, gdzie słowo przyjaciel ma trochę luźniejsze konotacje. Kto z was pamięta, jak wchodził Facebook do Polski? No to przecież przez Polskę się przetoczyła gigantyczna dyskusja i zabierały głos najróżniejsze osoby, żeby jakby przegadać, czy na pewno friend, przyjaciel, to jest coś, co powinniśmy mieć na Facebooku, bo zostało to przetłumaczone w sposób dosłowny. No i ten friend to jest w Ameryce coś o wiele luźniejszego niż przyjaciel, przyjaciółka w Polsce. No ale mamy tych friends z serialu Friends i to jest ekipa bardzo dla siebie toksyczna. To jest ekipa, która ma gigantyczny problem, żeby powiedzieć coś szczerego. To jest ekipa, która ma trochę taki, wiecie... Pamiętajmy, że mówimy o nieprawdziwych ludziach, których napisała świetna scenarzystka oraz jej writer's room. I są to nieprawdziwi ludzie w serialu komediowym, którzy są pisani przez scenarzystów komediowych. I we Friendsach nie chodzi o to, żeby pokazać prawdziwą rzeczywistość albo dobre, jakiekolwiek celne postawy, schematy zachowania społecznego, radzenia sobie z emocjami. Chodzi o to, by było śmieszniej, żebyśmy doczekali do końca odcinka, przeżyli przerwy reklamowe i chcieli wrócić za tydzień. To nie jest prawda, nie? To jest jakby serial komediowy napisany po to, żeby ludzie chcieli kolejny sezon, bo to oznacza pieniądze dla stacji. I mamy w efekcie grupę ludzi, dla których wszystko musi być żartem, którzy jakby uciekają w tyranię beki non-stop. I słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, ja wiem, to jest serial komediowy, nie? Ale masa ludzi to obejrzała i gdzieś tam wzięła niepokojące lekcje do rzeczywistości z tego serialu. I ja widuję regularnie, i ja widuję bardzo, bardzo często właśnie takie podejścia do próby radzenia sobie z samotnością. Żeby zamiast budować długofalowe, głębokie, spokojne, szczere, wiadomo, że pogodne, nie? I gdzieś tam pełne humoru, jakichś tam żartów, relacje, to ludzie właśnie próbują się zachowywać jak postacie z sitcomów. I to jest coś, co jest współcześnie bardzo nagminnym trendem, że my trochę straciliśmy taką logikę znajomych, dalszych być może wręcz znajomych, z którymi jakby się ma jeden kontakt oraz bliższych przyjaciół oraz, nie wiem, takiego najbliższego grona dookoła siebie, być może rodzinnego, być może tacy, wiecie, przyjaciele premium, nie? Jakaś jedna lub dwie osoby, z którymi tak naprawdę bardzo blisko gdzieś tam emocjonalnie sobie żyjemy i możemy porozmawiać. Wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby mieć takich ludzi dużo, jak ktoś chce mieć dużo, no to jakby bawcie się dobrze, jak ktoś chce mieć mało. Chodzi o to, to niech ma mało, chodzi o to, by ich mieć w ogóle. I ja trochę widzę taki trend, że no zobaczcie, zbudowanie takiej przyjaźni jest trudne. Dlaczego my mamy problem z samotnością współcześnie? Z bardzo wielu różnych powodów. Technologia, przepracowanie, pełnienie bardzo wielu różnych ról, jakieś takie rozszczepienie kultury. Są setki różnych powodów, dla których jesteśmy coraz bardziej samotni. I jedyną metodą, żeby nie być osobą samotną, nieważne czy chcemy mieć trójkę przyjaciół, czy jednego przyjaciela, przyjaciółkę, czy chcemy mieć 20 znajomych, czy 3 znajomych, jakby ten odcinek jest ekstrawertycy friendly i introwertycy friendly, a niezależnie od tego, czy akurat chcemy mieć partnerkę, partnera, czy nie jest to moment w życiu, żeby nas to interesowało, nie wiem, czy chcemy zakładać rodzinę, czy nie. Jeśli chcemy mieć kogokolwiek w życiu, do którego możemy otworzyć jadaczkę i jakkolwiek pobyć razem emocjonalnie z kimś, to jest trudne. Budowanie przyjaźni, budowanie relacji jest ryzykowne, jest trudne, jest bardzo męczące, jest, ojejku, wymaga od nas kreatywności, wymaga od nas wytrzymałości, wymaga od nas odpuszczenia naszego ego, wymaga od nas, żebyśmy rozumieli, że ktoś czasem jest ważniejszy od nas, wymaga od nas też asertywności, byśmy sobie pozwolili czasem bycia ciut ważniejszym niż ktoś, może nieważniejszym, użyłem złego słowa, pilniejszym, w danej konkretnej sytuacji. Wymaga od nas przepracowania bardzo wielu różnych rzeczy, żebyśmy nie projektowali na innych, żebyśmy się nie przerzucali nawzajem problemami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest cholera trudne. Już nawet abstrahując od tego, że jest ciężko mieć jakąkolwiek relację z kimś przez technologię, przez właśnie to rozszczepienie kultury, przez overwork. Generalnie późny kapitalizm nie sprzyja relacjom. Abstrahując od tego, nawet jeśli z tym sobie wszystkim poradzimy, nadal jest szalenie trudne żeby zbudować z kimś taką prawdziwą, świadomą, sensowną relację, bo to jest po prostu bardzo, bardzo wymagająca sprawa pod kątem psychoemocjonalnym dla nas, też dla kogoś, trzeba się trochę otworzyć, jak już wspomniałem, to jest ryzykowne i tak dalej. I niestety, między innymi przez spopularyzowanie się w kulturze popularnej postaw typu Friends, mamy dosyć sporo ludzi współcześnie, którzy próbują ominąć te wszystkie trudy budowania prawdziwej relacji i budują takie właśnie super płytkie, serialowe, sitcomowe relacje amerykańskie. I to się niestety zdarza. Jak być może gdzieś to widzicie w swoim otoczeniu, być może w jakimś dalszym otoczeniu, ale gorąco was zachęcam. Jeśli nie myślałyście, nie myśleliście o tym, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki tego podcastu, przy najbliższej okazji jakiejś takiej, gdzie widzicie innych ludzi, szczególnie grupę ludzi, bardzo was zachęcam do popatrzenia, w jaki sposób ona funkcjonuje. I nie mówię tutaj o grupie takich ludzi typu pracownicy na piętrze w biurze, bo to są ludzie być może nie najbliżsi, ale jeśli widzicie grono znajomych, które dosyć dużo czasu spędza wspólnie, polecam popatrzeć na ich taką, wiecie, interdynamikę, bo to może być całkiem interesujące, co tam się dzieje w środku. W serialu Przyjaciele właśnie mamy pokazywanych ludzi, którzy nie umieją rozmawiać, bo bardzo wiele wątków w serialu Przyjaciele to jest taki debilny plot pod tytułem ktoś coś robi i druga osoba dopatruje się w tym czegoś innego i ta pierwsza osoba zamiast natychmiast powiedzieć ojej, ale ja tylko dzwoniłem spytać o coś, to ta pierwsza osoba mówi czekaj, ja mogę wyjaśnić, a ta druga wychodzi i trzaska drzwiami. Mamy cały odcinek, jak wiecie, tej pierwszej osobie pomagają dwie osoby, tej drugiej osobie pomagają dwie osoby i mamy cały odcinek śmiesznego zbierania się do jakby oczywiście zabawnej, pogodnej, dodającej otuchy kulminacji na końcu. Mamy postacie, które się śmieją z siebie nawzajem dosyć mocno. I to nie jest zdrowe. Taki śmiech, jak jest pokazany w Przyjaciołach, jest śmiechem, który sprawia, że my się wstydzimy. Na tym polega bliska relacja, że my się powinniśmy czuć w niej najpewniej, najłagodniej, najswobodniej na całym świecie. Nigdy nie powinniśmy się wstydzić. A jeśli my jesteśmy w gronie znajomych, w którym panuje dynamika wstydu, w którym my możemy się wstydzić, w którym może jakiś komentarz nas, że tak powiem, usadzić, to nie jest zdrowa dynamika, to nie jest grono, które nam sprzyja pod kątem jakiegoś bezpieczeństwa, higieny psychoemocjonalnej. Kolejnym właśnie takim trudnym elementem relacyjnym z Friendsów, oprócz tego wiecznego wyśmiewania, oprócz tego, że te osoby kurde absolutnie nie umieją rozmawiać, jest też taka niechęć do przegadywania rzeczy na przemian, to oczywiście po męskiej stronie bohaterów, na przemian z masywną egzaltacją, taką wręcz stereotypową, do przegadywania rzeczy po stronie kobiecych bohaterek. No a znowu, gdzieś temat jest po środku. Nie ze wszystkiego trzeba robić męskie burczenie, nie ze wszystkiego trzeba robić niesamowicie egzaltowaną scenę przegadywania przy lodach Ben & Jerry's, co jakby jest product placementem i również jest jakby komodyfikacją, utowarowieniem tego, jak ludzie przegadują emocje i nagle potrzebujemy kupnego gadżetu, by móc być ze sobą szczerym, co jest durne jak się masz, no ale nieważne. Kolejnym elementem jest to, że każda z tych osób, jakby to jest serial takiej, wiecie, autentyczności, żeby siebie nawzajem wspierać i tak dalej, ale zobaczcie, że ci ludzie siebie wspierają i siebie nawzajem akceptują tylko w sytuacji jakiejś takiej nagłej awarii, nagłego alarmu, takiego emergency, jakby przez cały odcinek oni właśnie z siebie szydzą, albo cisną, albo nie rozmawiają, albo się nie wspierają, albo w kółko mówią do siebie żartami, albo się na siebie obrażają, albo rozwiązują sprawy pasywną agresją, albo aktywną agresją, bo ach Boże, i dzieją się te wszystkie dziwne, fajne rzeczy, które się super ogląda jako serial komediowy, ale absolutnie się nie super w ten sposób żyje, a mówię jeszcze raz, ludzie to kopiują do rzeczywistości nagminnie od lat 90. Friendsi nie byli pierwsi, w ogóle Seinfeld jakby był takim pierwszym, najbardziej popularnym sitcomem gdzieś tam tego sortu, nie? Który to spopularyzował. Potem było How I Met Your Mother, jak poznałem waszą matkę i milion innych i one wszystkie gdzieś tam przełożyły cegiełki. No ale żaden z nich chyba nie był aż tak popularny jak Przyjaciele globalnie, mam wrażenie. I ci ludzie przedstawiani w takich sitcomach są dla siebie dobrzy i się przytulają i się w pełni akceptują i tak dalej, dopiero kiedy już wszystko jest do dupy w ostatniej minucie odcinka. I to również tworzy bardzo, bardzo chybotliwe postawy psychiczne, bo mamy potem ludzi, którzy jakby umieją być dla siebie fajni, umieją być dla siebie dobrzy, ale tylko jak już naprawdę wszystko się monumentalnie zesra. I to są tacy ludzie, którzy jakby odpalają swoje zasoby psychoemocjonalne, swoją energię, swoją dbałość, tylko i wyłącznie jeśli już naprawdę druga osoba jest na kolanach i sobie nie radzi, a nie ma w ogóle takiej codziennej, łagodnej, czułej, spokojnej troski. To, do czego tutaj zmierzam, moi drodzy, to jest taka konkluzja do tej pierwszej grupy, o której chciałem pogadać, że zdrowe psychoemocjonalnie relacje są zajebiście mało serialowe. Ludzie ze sobą rozmawiają, ludzie się przepraszają, ludzie się proszą, ludzie się nie są hiperegzaltowani, ludzie nie burczą, tylko po prostu, ej, mam problem, tak z czym, z tym, o kurde. Wiecie, jakby rozmawia się, jest się ze sobą, nie szydzi się non-stop z siebie, nie żartuje się non-stop z siebie. Ukrywanie swoich emocji za żartem jest nadal ukrywaniem swoich emocji. Nieważne, ile punktów społecznych łapiemy za bycie hiperśmiesznymi, to jest ukrywanie swoich emocji i to gryzie w dupę nas, bo to my ich nie przeżywamy, ale też niestety jest bardzo niefajne dla ludzi dookoła, bo nie mają okazji nas poznać, nie? W sensie tak naprawdę nie wiedzą, kogo znają. Znają tylko nasze mechanizmy radzenia sobie, znają naszą jakąś taką pozę społeczną, płynącą być może ze wstydu i z lęku, ale nie znają nas, nie? Więc bardzo myślę sobie, tak ze wszystkim w życiu, nie? W sensie można spróbować budować swoją firmę, można próbować, nie wiem, budować swoją karierę, można próbować budować gdzieś tam swoją ścieżkę, nie wiem, artystyczną na przykład, a można próbować wszystko wygrać w jakimś takim piramidalnym wałku, no nie, rynkowym. Można próbować, nie wiem, po prostu dużo spacerować, zdrowo jeść, uprawiać jakiś sport, który sprawia nam dużo przyjemność i się ruszać, być może chodzić na siłkę, a można próbować, wiecie, pić magiczne ziółka i liczyć, że schudniemy i tutaj też tak jest, no jakby taki najbardziej trywialny morał na świecie chyba wam przywożę, no że w życiu można spróbować budować prawdziwe relacje, można próbować ekipę z sitcomu, nie? Drugą tą stroną, tą grupą, o której chciałem pogadać, jest cała jakby logika bardzo, bardzo nadmiernego gloryfikowania samotności. To jest też takie coś, co gdzieś tam... No, przeraża mnie dosyć mocno i znowu jest to jakaś... To ja rozumiem, że to się zaczęło jako jakaś zdrowa próba poradzenia sobie z faktem, że jesteśmy samotni, ale to jest taka próba wyparciowa, nie? Poradzenia sobie z faktem, że jesteśmy samotni, bo jeśli czujemy się samotni, a nie czujemy się na przykład na siłach albo nie widzimy jakoś tego, żeby spróbować podnieść temat tego, żeby się, nie wiem, otworzyć jakoś emocjonalnie, poznać kogoś, coś tam porobić, no to w takim momencie, co nam zostaje, zostaje nam jakby wmówienie sobie, a jak się najlepiej coś wmawia sobie? Najlepiej się coś wmawia sobie poprzez wmawianie tego czegoś światu i wmawiamy sobie i światu, że my nikogo nie potrzebujemy. Samotność jest zajebista. Wszyscy inni ludzie są strasznie przereklamowani. O Boże. I to jest jakby... Ja tej odnodze poświęcę trochę mniej czasu, bo ona jest dosyć oczywiście szkodliwa i marna. Ja rozumiem, że być może jest w takim toku gadania pewna próba normalizowania tego, że można żyć, nie wiem, nie w związku akurat, albo w ogóle, albo nie być ekstrawertykiem, ale mi się wydaje, że to jest takie trochę sztuczna strategia oblężenia. W sensie ja nie wiem, naprawdę od dawna nie widziałem sytuacji, w której ktoś by, nie wiem, jechał osobę introwertyczną, że nie ma 60 znajomych i 9 przyjaciół. Jakby to się trochę nie zdarza, w sensie widzę tu jakąś taką oś konfliktu. No niestety, na przykład żyjąc w takiej kulturze jak Polska, no to jakby bycie w kółko pytanym przez wujków i ciocie, a kiedy żona, a kiedy mąż, a kiedy dzieci, to jakby to totalnie istnieje, no nie? Więc jakby ja rozumiem potrzebę normalizowania tego, że można nie chcieć mieć, nie wiem, dzieci albo rodziny, jeśli ktoś nie chce i jakby fair, nie? Ale to taka potrzeba ciągłego powtarzania, a jestem szczęśliwy bez innych ludzi. I zawsze jak, ja często słyszę taki komentarz i zawsze kiedy mi się chce wejść w odrobinę pogłębione zadawanie pytań w rozmowę z takim człowiekiem, to bardzo szybko się okazuje, że ta osoba jak najbardziej potrzebuje ludzi, tylko z jakiegoś powodu na hasło potrzebuje ludzi, to taki człowiek sobie wyobraził takie skrajnie ekstrawertyczne, ucieczkowe, grupowe życie. No i takiego to ta osoba by nie chciała. No git, do takiego nikt ci nie namawia, nikt ci nie każe tak żyć. Jakby naprawdę nie wiem skąd jest jakieś takie poczucie, że trzeba tak bardzo, bardzo podkreślać, że samotność też jest w porządku. Och. Ja kumam, że każdy lubi pobyć sam. Ja na przykład, jak mam energię, jestem skrajnym ekstrawertykiem. A jak nie mam akurat energii, jestem skrajnym introwertykiem i lubię sobie pobyć sam. I mam dwie osobne bateryjki, mam dwa osobne akumulatorki w sobie. I mój akumulatorek, czas dla mnie, jest ładowany w czysto introwertyczne sposoby, a mój akumulatorek, inni ludzie, jest ładowany w czysto ekstrawertyczne sposoby. I jakby można zawsze gdzieś tam znajdowałem taki balans, że nie wiem, siedzę sobie w domu i pracuję z domu, bo mam taki przywilej móc tak robić i lubię tak robić przez jakieś 3 dni, po czym łapię doła i sobie jadę do coworku. I jadę do coworku dosłownie popatrzeć na innych ludzi, pogadać sobie z kimś, jakby popracować w jakimś szerszym gronie, mi to bardzo poprawia humor. I chodzę do tego coworku też 1, 2, 3 razy w tygodniu, po czym stwierdzam, za dużo tych ludzi i sobie idę posiedzieć w mojej jaskini. I jakby nie wiem skąd i chcę chyba trochę was namówić, jeśli macie kontakt z tego typu kulturą, z tego typu komunikacją, żeby być może spróbować na nią uważać, albo przynajmniej spojrzeć na nią dosyć czujnie, że no pewnie, że można pójść do kina samemu, no pewnie, że można, nie wiem, grać w gry komputerowe samemu, no pewnie, że można samemu pójść na jakiś sport, jakby nie wszystko musi być społeczną imprezą. Ale ja mam dosyć dużo niepokoju, kiedy czytam tego typu komunikaty, bo ja widzę, że jest w internecie jakaś taka, ona nie jest zorganizowana, bo to internet, nie? Ale bardzo liczna krucjata, żeby podkreślać, jakie to jest totalnie kluczowe, by się nauczyć lubić wszystko samemu. A to jest absolutna nieprawda. Ponieważ ktoś może lubić oglądać filmy dla filmów, a ktoś może lubić oglądać filmy dla rozmowy z drugim człowiekiem po wspólnym obejrzeniu tegoż filmu. Ktoś może lubić chodzić na siłownię sam, a ktoś może lubić trenować z kimś innym. I bardzo was zachęcam, tak jak w tej pierwszym segmencie tego odcinka, po pierwszym segmencie tego odcinka, bardzo chcę was zachęcić, żebyście w swoich relacjach pamiętali, że jest trudna droga albo żadna droga. Nie ma nic innego, bo albo będziemy samotni, albo będziemy mieli nieprawdziwą, takie sitcomowe grono znajomych, względem którego odczuwamy niepokoje, lęki, wstyd i jakieś w kółko przepływy sił politycznych, bo każda taka duża grupa trochę ma tego typu zachowań. Nie będziemy się czuli pewnie, nie będziemy czuli, że możemy wszystko gdzieś tam psychoemocjonalnie obnażyć i będziemy bezpieczni, a to jest bardzo ważne, by mieć chociaż jedną taką osobę w życiu. Jest tylko jedna metoda, żeby mieć taką osobę w życiu, próbować kogoś poznać. I nie chodzi mi tutaj znowu związkowo, tylko no po prostu organizować, nie wiem, planszówki, gdybym był sobą, pochodzić na jakieś grupy zainteresowań, fotospacery, nie wiem, nieważne, to coś, co sobie wymyślicie. No i po prostu spróbować poszukać takiego kontaktu, jeśli wam na tym zależy i to może być czasochłonne, ale też może nie musi. Życzę wam szczęścia pod tym kątem, tak na marginesie. Wracając do drugiego segmentu tego podcastu, bardzo was zachęcam. Jeśli macie, to mówię do bardzo precyzyjnego grona ludzi, jeśli macie wrażenie, że na przykład no jakoś wam nie wychodzi polubienie oglądania filmów samej lub samemu, zwróćcie uwagę, że możliwe, że waszym hobby nie są filmy, tylko waszym, lubicie filmy, sure, ale waszym prawdziwym hobby jest rozmawianie z drugim człowiekiem o tym, co właśnie wspólnie obejrzeliście. Częste pauzowanie, żeby sobie pogadać, a już przede wszystkim dyskusja po. I nie dajcie sobie wmówić, że jeśli coś lubicie robić z kimś, albo odczuwacie samotność, to znaczy, że z wami coś nie gra i musicie się nauczyć koniecznie tę rzecz lubić solo. Jest coś takiego jak ucieczka od swoich emocji, od jakiegoś dyskomfortu w zawsze bycie z innymi. I mi się wydaje, że ta cała ta taka krucjata, żeby wszystko się nauczyć lubić robić samemu, mogła się trochę wziąć jako przeciwdziałanie na to, że no bo tak, trzeba umieć siedzieć w samotności ze swoimi myślami. Jeśli ktoś nie umie, to jest bardzo, bardzo niepokojące i bardzo, bardzo szkodliwe. Jest bardzo, bardzo ważne, żeby umieć siedzieć ze swoimi myślami w samotności i jakby nie dostać jobla od tego. To powiedziawszy, każdy z nas będzie miał pewne rzeczy, które bardziej lubi robić z innymi i które bardziej lubi robić sam. I to jest absolutnie normalne. Ja na przykład nie za bardzo lubię jeździć rowerem z innymi ludźmi, bardzo lubię jeździć rowerem sam. Ale na przykład odwrotnie, bardzo, bardzo lubię z jakiegoś powodu z innymi ludźmi pływać, znaczy odwrotnie, rowerem lubię jeździć sam, bo dla mnie to jest forma transportu, ale na przykład, nie wiem, jeśli chodzę na pływalnię, bardzo lubię z innymi, w sensie lubię móc z kimś przybić piątkę pomiędzy pływaniami, co jest w sumie śmieszne, bo jakby pływanie jest dosyć solo, ale jakby lubię sobie pójść z kimś na basen popływać. A z drugiej strony właśnie jak jeżdżę rowerem, to z jakiegoś powodu, nie wiem, to dopasowywanie tempa i tak dalej wydaje mi się trudne, jakieś takie denerwujące i to nie jest coś, co lubię robić z innymi. I jakby to jest, z jakiegoś powodu pływanie jest moją social rzeczą, a jeżdżenie rowerem jest moją solo rzeczą. I jakby nie chciałbym chyba tego naruszać, bo tak to lubię, chociaż oczywiście można mnie namówić, sam sobie chętnie pójdę dla zdrowia na basen sam, jakby no, żaden problem i absolutnie, że pojadę na wycieczkę rowerową z grupą, po prostu sam z siebie pewnie bym porobił coś innego, ale jakby totalnie porobię również to drugie, bo jestem na to dosyć bardzo otwarty, ale pozwalam sobie na to, żeby jakby rozpatrywać te rzeczy na różne sposoby, w sensie, żeby jakby widzieć to na dwa różne sposoby i bardzo was zachęcam, żebyście wy również na to tak spojrzeli. Jeśli wy wszystko lubicie robić sami, oj kochani, to wymaga poregulowania emocji i pozastanawiania się nad paroma rzeczami. Możliwe, że jesteście najbardziej skrajnym introwertykiem na świecie. Są tacy ludzie, każde spektrum to spektrum i również są te mocne, że tak powiem, ekstrema, jednakże takich ludzi jest bardzo mało, więc zarzucam wam temat. Jeśli wy wszystko lubicie robić sami, albo tak macie, albo trzeba wziąć kartkę papieru i długopis i pozadawać swoim myślom parę pytań. I z drugiej strony, jeśli wy wszystko lubicie robić z innymi ludźmi, a mam takich na przykład znajomych, mam i takich znajomych. Ten pierwszy przykład jest chyba trochę łatwiejszy do wyobrażenia, że ktoś po prostu wszystko lubi robić sam i tak sobie sam siedzi. A ten drugi typ osoby na przykład wygląda tak, że wstaje rano i od razu do kogoś dzwoni, w sensie zbiera się na przykład do dnia już z kimś rozmawiając i w aucie też do kogoś dzwoni, w pracy nosem z kimś rozmawia i to jest taka osoba, która w ogóle nie jest sama nigdy ze sobą. A no to również, być może mamy do czynienia z najbardziej ekstrawertycznym ekstrawertykiem na całej planecie, a możliwe, że trzeba wziąć kartkę papieru i długopis i trochę się pozastanawiać nad tym, czemu my tak robimy. Większość z nas będzie gdzieś po środku i bardzo zachęcam do takiego porozkminiania. To zabrzmi górnolotnie, ale no, że prawda jest gdzieś tam po środku. W sensie możemy lubić robić rzeczy sami, możemy lubić robić rzeczy z innymi, ale pamiętajmy, że jacyś inni są potrzebni. Tak samo jak samotność jest potrzebna. Różnimy się suwaczkami, kto potrzebuje czego ile, ale skrajna samotność zabija każdego, nawet najbardziej skrajnego introwertyka. I to powiedziawszy, chcę sfinalizować ten odcinek taką rozkminą względem tego żartu z początku, gdy w domu dobrze, w życiu dobrze. Moi drodzy, nie ma ludzi na starość, którzy sobie myślą, żałuję, że więcej nie pracowałem. Jakby to się zdarza relatywnie rzadko. Sądzę jednak, że jest dosyć dużo ludzi na starość, którzy mówią, żałuję, że nie wiem, nie poświęcałem więcej czasu rodzinie, albo że nie wiem, nie spełniłem jakichś marzeń, albo no właśnie, że nie pobudowałem relacji, że to się zdarza trochę częściej niż ktoś, kto mówi, żałuję, że nie wiem, masę czasu spędzałem z bliskimi mi ludźmi. Bardzo was zachęcam, żeby sobie o tym pokminić. Jeśli macie w życiu przyjaciół, rodzinę, związek, znajomych, kurde, bądźmy za to wdzięczni. Kochani, serio, jeśli macie kogoś, bądźmy za to wdzięczni, odezwijmy się do tej osoby niekoniecznie 14 lutego, tylko w ogóle przynajmniej codziennie, przynajmniej raz na tydzień, przynajmniej raz na miesiąc, żeby powiedzieć takiej osobie, że cieszymy się, że jakby jest, no nie, że jakby doceniamy jej obecność w naszym życiu, bo kurde, masa ludzi zmaga się z tym, że alternatywa jest tragiczna. Nieważne, jak ciężko czasami jest w dorosłym życiu szczególnie utrzymywać jakieś przyjaźnie, a latać do siebie między krajami, między miastami, łapać się na Skype, czasami pisać, kiedy nie ma o czym pisać, ale no kurde, trzeba gdzieś tego drugiego człowieka gdzieś tam czasem oswoić fakt, że być może nie rozmawiamy tak dużo jak kiedyś, ale nadal chcemy tę osobę mieć. No scenariuszy jest multum. Jeśli mamy coś takiego, celebrujmy to i cieszmy się i doceniajmy, bo naprawdę alternatywa jest straszna. Ten wysiłek to jest wysiłek dobry. To jest dobrze ulokowany wysiłek, moi drodzy. Walka taka naturalna, mimo przeciwności właśnie losu, typu brak czasu, gdzieś tam troszeczkę rozjeżdżające się decyzje życiowe i tak dalej, ale żeby tych przyjaciół gdzieś tam dalej mieć, żeby starać się o związek, starać się o rodzinę i poświęcać takim osobom skupienie, uwagę, czułość, łagodność, wyrozumiałość i jakieś dobro. Jeśli mamy poczucie, że mamy gdzieś dosyć sporo ludzi koło nas, ale to są jakieś takie dziwne, płytkie relacje, takie właśnie śmieszkowe być może relacje, kurczę, no to niestety, ale potrzeba po prostu trochę więcej wysiłku i trochę więcej szczerości, żeby to wyglądało inaczej. A jeśli mamy poczucie, że nie mamy w swoim życiu, relacji, jeśli nam to pasuje, no to jakby absolutnie niech nam to pasuje, ale jeśli nam to nie pasuje, pamiętajmy, że możemy coś z tym zrobić, moi kochani. Nie dajmy się tym różnym dziwnym narracjom. Pamiętajmy, że jak ktoś się sam próbuje do czegoś przekonać, na przykład, a ja wcale nie potrzebuję znajomych, to taka osoba będzie namawiała do niepotrzebowania znajomych wszystkich innych. Ludzie bardzo często, żeby siebie do czegoś przekonać, przekonują innych, bo jak komuś im się uda, jak im się uda kogoś jeszcze trzeciego przekonać, no to się wtedy same poczują pewniej z sobą. No jest taki dosyć krzywdzący mechanizm, który działa w jakiejś takiej pętli zamkniętej. Bardzo was zachęcam, żebyśmy na takie komunikaty uważali, żebyśmy się nie czuli źle z tym, że lubimy coś robić sami, żebyśmy się nie czuli źle z tym, że coś lubimy robić z innymi. Żebyśmy pamiętali, że nasze hobby mogą mieć różne wcielenia i jeszcze raz morał numer jeden, powtórzę, żebyśmy pamiętali, że my mamy na to wpływ, moi drodzy. Miejcie tyle relacji, ile czujecie, że chcecie i powinniście mieć, żeby było dla was zdrowo, żeby realizowało wasze wewnętrzne potrzeby i życzę wam w waszych życiach, w waszych otoczeniach tylko i wyłącznie takich osób po drugiej stronie, które też w to wierzą i też tak do tego podchodzą, żeby z odpowiedzialnością, łagodnością, czułością, sprawczością i wszystkim, co najlepsze, traktowały was. Boże. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek miałem aż z tak jawnym, jakby z takimi życzeniami tutaj ten odcinek. Chyba nawet jakieś świąteczne odcinki nie miały takich życzeń. Czy te życzenia się spełnią? Kochani, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.